Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Jak uporządkować rynek nieruchomości, są postulaty Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych. Podatek od balkonu czy śladem Poznania pójdą też inni za i przeciw. Facebook i Instagram będą płatne już od listopada nawet. Jakie mogą być skutki? O tym między innymi porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Przemysław Kitowski, menadżer i ekspert WSB Merito Gdańsk, Błażej Kucharski, szef polskiego oddziału amerykańskiej firmy Itra Global. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych ma swoje postulaty w sprawie zmian na rynku nieruchomości. Twierdzi, że tutaj jest dużo do uporządkowania, o czym informuje Rzeczpospolita. No właśnie, w jakim stanie panów zdaniem w naszym kraju jest rynek nieruchomości komercyjnych? Obaj panowie są w ten rynek zaangażowani.
Co? To może ja zacznę. Dzień bardzo dobry proszę. Państwu, Błażej Kucharski. No faktycznie ostatnie lata, jak patrzymy, to są bardzo duże zmiany i można powiedzieć, ten rynek jest zredefiniowany ze względu... Zaczęło się od pandemii, później wojna na Ukrainie, wprowadzenie modeli pracy hybrydowych, jeżeli chodzi o biura, rozwój e-commerce'u, przyspieszenie najmu powierzchni magazynowych, olbrzymie zawirowania na rynku centrów handlowych, czyli szeroko pojętego retailu, no i kwestia mieszkań, które zaczęły być też produktem mieszkania pod wynajem, te słynne PRS-y. No i w Polsce od długiego czasu, od ładnych chyba już ponad sześciu lat rozmawiamy na temat REIT-ów, czyli takich funduszy, które byłyby w stanie prowadzić te nieruchomości i na nich zarabiać. Ustawa faktycznie była dosyć mocno oczekiwana przez głównie polskich rodzimych przedsiębiorców, została blokowana.
Ale też obywateli, powiedzmy sobie, bo też mogliby na tym pośrednio zarabiać. Tak. Na przykład fundusze emerytalne mogłyby w REIT-ach mieć
tak,
swoje
dzisiaj,
udziały.
Dzisiaj faktycznie drobni tacy przedsiębiorcy, którzy coś odkładają, najczęściej inwestują samodzielnie, jeżeli chcą inwestować w nieruchomości, inwestują samodzielnie, kupują sobie jakieś takie pojedyncze mieszkania czy grunty, a tutaj mieliby wehikuł w postaci faktycznie REIT-ów, czyli takich funduszy, które by pozwalały kolekcjonować te pieniążki i zarabiać później na najmach długoterminowych. No i tego dzisiaj brakuje i w mojej ocenie to jest rzecz, którą gdzieś powinniśmy jak najszybciej uregulować i dać możliwość, bo wszyscy mówią o PRS-ach, o inwestorach, ale to jest troszeczkę jak z Yeti. Wszyscy o tym mówimy, a nikt tego dzisiaj nie widział, więc to jest rzecz, która na pewno jest... w mojej ocenie w pierwszej kolejności.
No zwłaszcza o rejtach, tak jak pamiętam, chyba od początku powstania tej audycji, to ponad 10 grubo lat temu, mówiliśmy o rejtach i nic.
Tak.
Przemysław Kitowski.
Tutaj na pewno, szanowni państwo, rynek nieruchomości, wynajmu nieruchomości jest strasznie niejasny i o tym już mówimy też od wielu lat, gdzie ja dam taki przykład, że 7 mieszkań w Gdańsku, gdzie sąd w Bydgoszczy jest, można było prywatnie wynajmować. W Warszawie już trzeba było założyć firmę, a jesteśmy w tym samym kraju. I decyzje były niejednoznaczne, prawo było bardzo, bardzo rozpatrywane indywidualnie, więc zawsze jeżeli my jako przedsiębiorcy, jako osoby, które wynajmują mieszkania, mamy jasną sytuację, to nawet jak ona nie jest w 100% satysfakcjonująca, to przynajmniej jest ona jasna i możemy się do niej w jakiś sposób dopasować. Ja tutaj, pani redaktor, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nieruchomości, jestem zwolennikiem, fanem i tak od zawsze o tym mówiłem i też państwu. I też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o nieruchomości i o cały świat, to co się teraz dzieje, bo spojrzymy na Chiny, gdzie największy deweloper bankrutuje, gdzie w niektórych krajach stoją tak naprawdę nieruchomości za bezcen. Możecie państwo jechać do do Turynu, obok zaraz Turynu i za złotówkę sobie nawet kupić bardzo fajne mieszkanie, które trzeba
po prostu... No właśnie, na południu Europy jakieś załamanie jest nawet
tak,
na rynku nieruchomości w tej chwili.
I tam sobie nawet mieszkać za przysłowie euro, czy tam za złotówkę. Ale no, tu jest bardzo ważna rzecz. Lokalizacja. I my tutaj w Polsce jesteśmy póki co w niesamowitym miejscu, w środku Europy, gdzie szczególnie w większych miastach można zobaczyć, jak te ceny nieruchomości rosną, bo one starają się jakoś tą wartość utrzymać. Jeżeli chodzi o rejty, to jest też bardzo fajna rzecz, ale jest też obarczona pewnym ryzykiem. No bo z jednej strony, mając teraz 200-300 tysięcy, no to nie jesteśmy w stanie kupić nieruchomości na wynajem bardzo często. A w rejty, gdzie tak to podobnie jak fundusze inwestycyjne, można zainwestować kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy. Z tym, że pamiętamy o tym, że szczególnie, dlaczego powiedziałem, że na świecie się również dzieje, bo jeżeli to jest nasza nieruchomość, to no jak spadnie jej cena, a my sobie ją wynajmujemy, to być może mniej zarabiamy, być może no, mieliśmy kredyt, co odradzałem, zresztą mówiliśmy o tym, że te stopy mogą rosnąć i wtedy chodzimy na minus, ale powiedzmy, że mamy coś i trzymamy co wartość w dłuższej perspektywie rośnie. Z rejtami jest taki problem. Zresztą możemy zobaczyć Stany Zjednoczone i nie tylko 2009 rok, gdzie ileś tych rejtów po prostu zbankrutowało. No i tutaj mając coś włożone w spółkę, która ma pewnego rodzaju problem z płynnością, bo nieruchomości tak szybko się wcale nie sprzedaje, to jesteśmy narażeni też na pewne nie tylko od nas zależne rzeczy. Więc ja jestem oczywiście, uważam, że to jest fajne, żeby te rejty były. Tak jak teraz wchodzą też różnego rodzaju fundusze w Bitcoina i inne rzeczy, z tym, że musimy być świadomi tego ryzyka i tego, że to nie zawsze w dłuższej perspektywie czasu może dla nas być najlepszym rozwiązaniem.
Mm-hmm. Ja tu jeszcze bym dodał komentarz do mojego przedmówcy, bo faktycznie my jako ITRA Global no głównie i zaczynaliśmy operować na rynku amerykańskim, gdzie rejty już funkcjonowały. Faktycznie też jakby specyfiką naszą jest reprezentowanie najemców i te doświadczenia głównie były wokół tego skupione. Niemniej na rynku amerykańskim doskonale sobie rejty radzą i my też jako doradcy bardzo dużo tutaj wspomagaliśmy tego typu transakcji związanych z zakupem odpowiednich nieruchomości pod tego typu inwestycje. I to nie tylko mieszkaniowe, ale też w dużej części były to inwestycje magazynowe, gdzie można było po prostu zbierać pieniądze z rynku i inwestować je w duże projekty magazynowe po 100-200 tysięcy metrów kwadratowych. Nieruchomości co do zasady są najbardziej stabilnym i bezpiecznym obszarem do zainwestowania. To jest produkt, który daje najmniejsze ryzyka, ale też stopy zwrotu są długoterminowe i tutaj musimy mieć tego świadomość, że tak jak bitcoiny, gdzie można, podejrzewam, w ciągu kilku minut czy nawet kilku sekund bardzo dużo zarobić, ale też bardzo dużo stracić. To w nieruchomościach, jeżeli mamy cierpliwość, to a trzeba mieć do tego, to raczej nieruchomości nie będą tanieć. Polska faktycznie dzisiaj ma bardzo duży deficyt, jeżeli chodzi o powierzchnię, o mieszkania. I ceny w dużych miastach dzisiaj faktycznie już się zrównały z tymi cenami europejskimi, jeżeli je porównujemy do innych miast w Europie Zachodniej. Mamy kłopot z nabywaniem tego typu mieszkań i no, musimy sobie uczciwie powiedzieć, że najbliższe lata będą na pewno zdominowane tym, że ludzie będą trochę przymuszeni do najmu, bo będzie im trudno zakupić. Oczywiście liczę, że stopy procentowe spadną i będziemy wychodzić z tego dołka kryzysowego i sytuacja się będzie stabilizowała, ale nie spodziewam się, żeby to mocno miało wpływ na spadek ceny nieruchomości. Liczę, że my będziemy lepiej zarabiać, ale no musimy też być raczej przygotowani do tego, że ceny nieruchomości będą rosły. Może stopy spadną procentowe, będą łatwiejsze dostępne kredyty, tańsze te kredyty, ale nieruchomości będą cały czas w cenie.
Tak, tutaj oczywiście się w zupełności zgadzam. Ludzie muszą gdzieś mieszkać i jeżeli chodzi o cenę, to cena może różnie fluktuować, ale w dłuższym perspektywie czasu nieruchomości mają do siebie coś bardzo podobnego do złota. Znaczy, że utrzymują przynajmniej wartość pieniądza, która jest z nich zainwestowana. I tutaj jakbyśmy sobie zobaczyli takie bardzo fajne zestawienie, proszę sobie tam poszukać w internecie, zakup ceny nieruchomości za złoto. Nie chodzi o to, żeby kupować za złoto, ale porównanie jakby siły nabywczej, która w tym złocie jest utrzymywana, to w sumie aż tak dużo ona się nie różni przez ostatnie lata. Ja pamiętam tutaj mieszkanie na Mickiewicza 12 lat temu, 230 tysięcy, trzypokojowe. Dzisiaj, szanowni państwo, możecie zobaczyć, ile ta cena kosztuje. Tak, to nie dlatego, że to mieszkanie jest nagle tak drogie, tylko po prostu pieniądz traci na wartości i to mieszkanie by to utrzymało. Plus oczywiście jeszcze daje, że się wynajmuje, na tym zarobić.
Co jeszcze trzeba byłoby uporządkować w prawie, przepraszam, chrypka mnie dzisiaj dosyć porządna łapie, co trzeba jeszcze uporządkować w prawie nieruchomości i to zarówno komercyjnych, jak i tych mieszkaniowych, no żeby było wszystkim prościej?
No taką główną chyba też barierą i ryzykiem, które widzimy, a widzą to głównie fundusze, które inwestują w Polsce, to jest niestabilna polityka fiskalna kraju. I faktycznie dzisiaj mamy dosyć duże wyhamowanie rynku inwestmentowego, to znaczy fundusze przestały kupować duże projekty komercyjne typu budynki biurowe, duże projekty magazynowe o wartości, ja mówię o transakcjach wartości gdzieś tam powyżej 50 milionów euro, co powoduje też zahamowanie inwestycji w tym sektorze, bo deweloperzy, właściciele przestali budować, bo wiedzą, że będą mieli problem ze sprzedażą. Jeden z powodów to oczywiście są ceny, ale też istotny powód to jest nieprzewidywalność polityki fiskalnej i podatkowej w Polsce. Nie chodzi o to, żeby obniżać te podatki, tylko o to, żeby one były przewidywalne, a nie było zmian i żeby też nie było takiej decyzyjności indywidualnej pojedynczych urzędników skarbowych. Jeden zadecyduje tak, drugi tak. I my faktycznie nie jesteśmy w stanie ocenić ryzyk i tego, co będzie w przyszłości. Ja dam trochę inny przykład związany na przykład z leasingiem, który też mnie ostatnio dotknął. Biorąc sobie leasing na samochód kilka lat temu, nie spodziewałem się, że zmienią się przepisy i dzisiaj będę miał kłopot. Będę musiał od tego zapłacić podatek dochodowy 19% przy sprzedaży tego samochodu po wykupie. Ja sobie założyłem, że funkcjonuję w jakiejś strukturze prawnej. Wiedziałem, na jakich zasadach to kupuję i jakie są zasady wyjścia z tego leasingu. Później zostałem zaskoczony i tego zaskoczenia nikt nie lubi. Tak są w nieruchomościach.
Tutaj, panie redaktor, bardzo ważną rzeczą jest uporządkowanie prawa i jeżeli chodzi o najemcę i oczywiście wynajmującego. Tutaj wiele osób, którzy nawet mają mieszkania, boją się wynajmować osobom, które po prostu bardzo brzydko niektórzy wykorzystują prawo na taki sposób, że mieszkają, nie płacą, potrafią niszczyć, a praktycznie nie można ich z tego mieszkania wyrzucić.
Wejdę w słowo, prawie 2 miliony pustostanów po ostatnim spisie powszechnym ludności w Polsce. Nie oznacza to, że wszystkie mieszkania nadają się do zamieszkania, ale jakaś spora część z tego na pewno.
Tak, dlatego dużo osób się boi to wynajmować i myślą bardziej w ten sposób, że to jest jakaś wartość, która, tak jak mówimy, utrzymuje pieniądz i rośnie, a szkoda, że jakby mają takie problemy, bo gdyby to ruszyło na rynek, to oczywiście cena najmu byłaby trochę mniejsza, ale więcej osób mogłoby z tego najmu skorzystać. I tutaj te przepisy są bardzo niejasne, bardzo problematyczne i to jest coś, co na pewno trzeba uporządkować.
No to faktycznie to, co kolega mówi, przepisy, które chronią tutaj najemcę, a nie wynajmującego w takiej sytuacji, że on jest właściwie bezbronny, jeżeli wynajmie mieszkanie i jego najemca przestaje płacić czynsz, na który się umówili i nie może tego najemcy usunąć z mieszkania. Nie chcę powiedzieć, że to jest sytuacja patologiczna, no ale no jest bardzo niezrozumiała i na pewno wymaga ona uporządkowania i odwrócenia, no bo własność jednak powinna być własnością i powinna być rzeczą świętą. No po to po to skonstruowaliśmy taki system i w takim systemie chcemy żyć, żebyśmy byli właścicielami swoich własności.
A niestety często się to zdarza.
To teraz jeszcze zostajemy w kręgu tematycznym dotyczącym nieruchomości. Już niebawem właściciele mieszkań z balkonem zmuszeni będą do zapłaty dodatkowego podatku. Nowy tak zwany podatek od balkonu dotknie tych, którzy będą zobowiązani płacić go właściciele mieszkań, których balkon pochylnie czy schody znajdują się w pasie drogowym. Chodzi o wszystkie elementy budynków, których obrys wchodzi w miejską przestrzeń. To nie dotyczy kraju całego, uspokajam. Tak Poznań po prostu zdecydował. Podatki będą dosyć wysokie, bo od 18 do nawet 180 zł rocznie trzeba będzie zapłacić. No i panów zdaniem taki podatek od balkonu za i przeciw. Wiele lat mieszkamy w jakimś budynku, mamy balkon i do głowy nam nigdy by nie przyszło, że w którymś momencie trzeba będzie zacząć płacić za niego podatek.
Tak, no tutaj niestety trzeba spojrzeć troszeczkę globalnie, że pieniędzy brakuje, szczególnie w miastach, gdzie to troszeczkę inaczej jest rozliczane budżetowo. I tutaj próbują wyciągnąć jak najwięcej mogą. I ich tok rozumowania jest taki, że skoro jesteśmy nad przestrzenią, która nie jest wykupiona, czyli przestrzenią naszą, miejską, z punktu widzenia miasta, no to nam się też coś należy, tak? Aczkolwiek, no to jest po prostu kolejna opłata, którą miasta chcą ściągnąć od ludzi i uważam, że to jest bardzo, bardzo nie fair, ponieważ my zakupiliśmy już jakieś mieszkanie, my podjęliśmy jakiś akt prawny i wiedzieliśmy, z czym to się wiąże i nagle dostajemy kolejną rzecz, którą w nasz budżet powinniśmy jakby od samego początku planować, a nie wrzuciliśmy. I to nie jest koniec. Tego będzie oczywiście coraz więcej różnych takich dziwnych, małych opłat, które będą związane od tego, co już teraz mówimy z termoizolacją i zmianami, od tego, że muszą być coraz te wszystkie nowe domy już praktycznie muszą być zeroemisyjne. Najlepiej, żeby same jakby zadbały o wszystkie elementy, jak prąd, woda. Więc tutaj no, tych opłat będzie niestety coraz więcej i no, ja uważam, że nie powinniśmy się na to godzić.
No, chciałem tutaj pozdrowić moich znajomych z Poznania. Trzymajcie się, szczególnie tych, którzy mają balkony nad pasem drogowym. To nie jest podatek, to jest, tak jak tutaj mówimy, jest to opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego. Faktycznie jest to dosyć kontrowersyjne rozwiązanie, które chce zaproponować miasto Poznań.
Ciężko mi się, ktoś na 8 piętrze na przykład.
Ciężko mi się odnieść i ocenić sprawę zero-jedynkową, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Z tego, co też czytałem, to akurat rozstrzygnięcia sądu, chyba administracyjnego, są takie, które mówią, że to, co jest w obrębie pasa ruchu drogowego nad nim i pod nim podlega opłatom. No jeżeli popatrzeć w ten sposób, no to faktycznie, jeżeli balkon wystaje na ten pas, no to urzędnik refleksyjnie, bezrefleksyjnie uznał, że taka opłata się należy. Ja się mocno zastanawiam, bo faktycznie miasta w różnym tempie były budowane i nieraz drogi były przebudowywane i te pasy ruchu drogowego może wchodziły później pod te balkony,
a
może
właśnie,
i odwrotnie.
Najpierw budynek
i teraz,
mógł być pierwszy.
Co było pierwsze, kura czy jajko? I tu chyba jest więcej zagadnień takich, żebyśmy byli w stanie rozstrzygnąć, czy miasta do tego mają prawo i czy wręcz nawet powinny to robić zgodnie z prawem, bo może nie pobierając tego podatku, faktycznie łamią prawo. Oczywiście dzisiaj samorządy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, są niepodomykane budżety, nakładane są na nich dodatkowe obowiązki i faktycznie szukamy dodatkowych źródeł dochodu. Nie wiem, czy to jest akurat duży udział w takim podatku od balkonów, czy to jest symbolika. Na pewno jest to duże uprzykrzenie życia takich zwykłych mieszkańców. Jeżeli jest to zgodne z prawem, no to ciężko mi tu dyskutować. No to sąd
zadecydował. Bo rozumiem, że właściciele nieruchomości komercyjnych dużych, które też mają balkony w tej samej sytuacji, po prostu będą miały świetnie prosperującą pomoc, znaczy świetnie, pomoc świetnie prosperujących kancelarii prawnych.
No na pewno łatwiej komuś z finansowaniem wynająć sobie prawników i osoby znające się na przepisach i wejść w taką dyskusję z miastem, niż pojedynczym mieszkańcom, którzy nie będą chcieli wydawać na to dziesiątków tysięcy złotych i od razu są w pozycji przegranej względem urzędów. Ja liczę, że to są sytuacje bardzo jednostkowe i inne miasta nie będą szły tym kierunkiem, no bo raczej on nie wygląda jako taki, który, nie wiem, zmieni ten budżet miasta, a bardzo uprzykrza i komplikuje chyba życie zwykłym mieszkańcom.
Ja niestety nie byłem takim optymistą. Uważam, że jak będzie taka możliwość, zostanie gdzieś to wprowadzone, to inni będą też to wprowadzać, bo tak jak tutaj przedmówca mówił, no, budżety są wydrenowane i naprawdę brakuje pieniędzy i to widać w każdym większym mieście.
Europejska Rada Ochrony Danych zakazała spersonalizowanych reklam na Facebooku i Instagramie. Meta musi zaprzestać wyświetlania reklam opartych na zachowaniach użytkowników w internecie, ponieważ są one sprzeczne z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Taka decyzja zapadła 27 października. Podano ją do publicznej wiadomości wczoraj. Wcześniej, bo już było wiadomo, że taka decyzja może zapaść. W odpowiedzi już na te wcześniejsze informacje Meta zdecydowała, że zaoferuje użytkownikom w Europie dostęp do serwisu w wersji bez reklam, ale za to płatny. I uwaga, już od tego miesiąca użytkownicy będą mogli subskrybować serwisy społecznościowe za prawie 10 euro miesięcznie w internecie na komputerach lub 13 euro miesięcznie za pośrednictwem mobilnych systemów operacyjnych. Poinformowała Meta, no i właśnie Facebook, Instagram płatne w Europie, te bez reklam. Tak. Jakie mogą być skutki? Bo ja nie sądzę, żeby młodzież wykupywała, bo jeszcze nie zarabia.
Tak, to tutaj pani redaktor, pozwolę sobie na małą prywatę na sam początek. Polecam wszystkim fundację Dbam o mój zasięg, gdzie wytłumaczą państwu, że młodzież w ogóle nie powinna mieć mediów społecznościowych. Jest to bardzo duże zagrożenie, bo jest właśnie przez takie, co tu pani dyrektor wcześniej powiedziała, utargetowanie, ale także inne problemy jest bardzo dużym zagrożeniem dla młodzieży. I tak z ciekawości możecie państwo zobaczyć, że szefowie globalnych marek, takich jak na świecie bardzo znanych, to jak Microsoft i tak dalej, to ich dzieci nie miały tych właśnie mediów, bo jednak wiedzą, że coś jest na rzeczy. Ja uważam, że to jest bardzo dobra informacja, bo rzeczywiście dużo osób przestanie być dokładnie profilowanych i przez to ograniczanych w jakiś sposób czy wiadomościami, ale także reklamowanych dla nich, bo tak to działa. Jakbyśmy sobie państwo teraz po troszeczkę o tej sztucznej inteligencji się zastanowili, jak to jest robione, to jest tak w taki sposób, że są algorytmy, które ograniczają do pewnego zakresu, tak jak filmy, jak macie państwo na Netflixie, czy gdzie w każdej innej takiej platformie, że niektórych tak naprawdę rzeczy nie jesteście w stanie zobaczyć. Jest to dla was dobrane i pokazywane to, co według pewnego algorytmu jest dla was najlepsze, co wcale nie jest takim dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o rynek, to rynek nie będzie miał próżni. To znaczy, jeżeli się okaże, że Facebook, czyli teraz, czy X zostanie w taki sposób potraktowany, to pewnie zaraz się pojawią pewne alternatywy, co było widać, chociażby ci, którzy pamiętają naszą klasę, gdzie to był wielki szał i nagle jakby spadł, bo powstały jakby inne alternatywy, które były bardziej globalne i tutaj wygrały. Więc na pewno rynek coś innego znajdzie, aczkolwiek ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, że to jest kierunek, który powinien być wprowadzany, szczególnie przed tymi osobami, które są niepełnoletnie.
Czyli chodzi o decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Tak, że szczególnie, że tu patrzę na te niepełnoletnie, a trochę, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, trochę to odsieje osoby, które nie zarabiają, bo nie będą chciały płacić, więc nie będą mogły być może z tego korzystać.
No, ja mam troszeczkę chyba tutaj odmienną opinię, bo uważam, że za kwestie związane z ograniczeniem dla swoich dzieci, w ogóle dla dzieci. Najlepiej, żeby rodzice odpowiadali i byli świadomi, umieli dobrze wychowywać, żeby dzieci miały jakiś umiar w tym. Bardzo dobrze, że jest Fundacja Maćka Dębskiego i faktycznie też wspiera dużo trudnych tematów w tym obszarze. Niemniej wracając do tematu głównego. Facebook ma czy z Instagramem. Ja mogę, przepraszam, jeżeli zmienię te liczby, ale z tego co wiem, to jest dziennie około 3,5, ponad 3 miliardy użytkowników. W Europie jest to niecałe 300 milionów. Trochę jestem zawiedziony, że Europa jest inaczej traktowana niż cały świat, ale to nie jest wina do końca Mety, tylko też faktycznie Unii Europejskiej przepisów. No i oni sobie postanowili, że wprowadzą abonamenty i dają ludziom wybór, czy chcemy oglądać reklamy, czy nie chcemy. No i podejrzewam, do prywatnych rzeczy będziemy jednak oglądać te reklamy, żeby nie płacić, przy rzeczach komercyjnych będziemy w stanie je wykupywać.
I tu kończymy, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Przemysław Kitowski, menadżer i ekspert WSB Merito Gdańsk i Błażej Kucharski, szef polskiego oddziału amerykańskiej firmy ITRA Global. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego
i udanego dnia.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.